Witam, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Od razu zacznijmy od najpoważniejszego i najważniejszego pytania. Kto wygra wybory na jesieni tego roku?
Cała współczesna kultura nastawiona jest na oczekiwanie czegoś nadzwyczajnego, jakiegoś wielkiego przełomu, po którym nic już nie będzie. Takie samo od poziomu reklamy da po wielkie wydarzenia.
Czego się obawiałem, panie profesorze, że pan tak zacznie jak naukowiec? Krótka odpowiedź. Wygra PiS?
Czekaliśmy na taki przełom w polskiej polityce. On się dokonał. On był rozłożony w czasie, być może dlatego nie było takiej prostej cezury czasowej. Wszystkie sondaże tak naprawdę pokazują jedno. Większość mandatów w nowym Sejmie będzie miała opozycja. Większość sondaży pokazuje to w sposób bardzo jednoznaczny.
Uważa pan, że nie będzie żadnego takiego game changera, takiego elementu, który mógłby zmienić to wszystko, co te tendencje, którą rzeczywiście widzimy w sondażach socjologicznych w tej chwili?
Nie, dlatego że jeśli spojrzymy na demografię, to już w ostatnich wyborach, które przyniosły Prawu i Sprawiedliwości bezprecedensowy sukces, partia ta dostała w liczbach bezwzględnych mniej głosów, aniżeli razem liczone Platforma Obywatelska z koalicjantami, SLD z koalicjantami i PSL, który olbrzymią część swoich wyborców przejął od Platformy i Lewicy. I już wówczas jakby piramida demograficzna elektoratów pokazywała, że Prawo i Sprawiedliwość ma elektorat najliczniej reprezentowany w najstarszych grupach, czyli mówiąc w skrócie, demografia będzie w naturalny sposób ograniczała możliwości rekrutacji nowych wyborców. Po drodze zdarzyła się kwestia aborcji, która absolutnie odcięła Prawo i Sprawiedliwość od najmłodszych wyborców. Potem jeszcze doszedł do tego bardzo istotny czynnik w postaci perturbacji ekonomicznych, szczególnie równolegle z wojną na Ukrainie i to też oznaczało jakby stagnację notowań Prawa i Sprawiedliwości. Mówiąc inaczej, Prawo i Sprawiedliwość, inaczej niż to było poprzednio, nie ma już skąd czerpać wyborców, a ma ich dużo mniej niż w poprzednich wyborach.
A co pokazują sondaże? Pokazują to, że Prawo i Sprawiedliwość przegra z największą partią opozycyjną, z Koalicją Obywatelską, czy przegra z koalicją partii opozycyjnych?
Prawo i Sprawiedliwość przegra władzę bez względu na konfigurację, w której wystartuje opozycja. Sytuacja, w której...
Bez względu na to, czy będzie wspólna lista, czy nie, pańskim zdaniem?
Tak. Sytuacja trochę przypomina rok 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę z relatywnie niskim wynikiem, zaledwie 38%. Ale było to możliwe wyłącznie w efekcie niestandardowych zbiegów okoliczności. Około 15-16% głosów zostało oddanych przez wyborców wówczas na komitety, które w ogóle nie weszły do Sejmu, a to w realiach polskiej ordynacji faktycznie premiowało zwycięzcę. Połowę głosów stanowiły głosy oddane na lewicę, która dostała ponad 7%. A teraz mamy jeden z najstabilniejszych, najbardziej reprezentatywnych na świecie systemów partyjnych. Wszystkie startujące komitety weszły do Sejmu i wiele wskazuje na możliwość powtórki z tej sytuacji, gdyby opozycja startowała rozdrobniona.
Pana zdaniem, panie profesorze, PiS już wie o tym, że kolejne wybory przegra i dlatego między innymi mamy taką sytuację jak wysyłanie pieniędzy na dotacje dla fundacji związanych z prawicą czy z partią rządzącą?
Oczywiście żaden lider partyjny nie może powiedzieć, że wiemy,
no,
że
to
przegramy.
To zrozumiałe, dlatego nie pytam lidera partyjnego, tylko profesora, który się zajmuje, rozumiem, obserwowaniem sceny politycznej i także analizowaniem sondaży wyborczych.
Jeśli uważnie przyjrzymy się działaniom różnym Prawa i Sprawiedliwości od kilku miesięcy, to znajdziemy potwierdzenie tej tezy. Po pierwsze, nominacje na niektóre stanowiska polityków bardzo wyraziste, którzy owszem mobilizują wiernych wyborców, ale odstraszają tych, którzy mogliby się w swoich preferencjach wahać. Po drugie, bardzo silne awanse ministra Błaszczaka, niejako kosztem Mateusza Morawieckiego, czyli szykowanie jakby tego, co się może stać po przegranych wyborach. No i wreszcie także to, o czym pan redaktor był uprzejmy mówić, no co oczywiście w żaden sposób nie służy wizerunkowi Prawa i Sprawiedliwości w opinii publicznej. I nawet ta część bardzo wierna PiS-owi może być przewrażliwiona na punkcie kwestii, nazwijmy to tak, majątkowych, no ale służy to zabezpieczeniu, no być może nie na długo, ale przynajmniej na jakiś czas po wyborach przyszłości.
Politolog profesor Rafał Chwedoruk jest gościem Radia RMF FM. A jakie to będą wybory? To będą uczciwe wybory, czy to będą takie, no tak jak zapisane jest w Konstytucji, powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne. Pewnie z tym tajne, chociaż nie, wcale nie jestem pewien.
Nie, myślę, że wiele złego można powiedzieć o polskich politykach. Ale wszelkie afery, takie, które były jednoznaczne i udowodnione, miały z reguły miejsce na poziomie samorządowym.
No dobrze, ale czy to będą chociażby równe wybory? Czy wszyscy będą mieli równe szanse, Państwa
zdanie? Tak, myślę, że oczywiście nigdy nie ma pełnej, idealnej równości, nawet w izraelskich kibucach, prawda? Pojawiały się różne przejawy nierówności w ich złotych latach.
Ale dostęp do mediów, chociażby różnych komitetów wyborczych, myśli pan, że będzie podobny?
Nigdy nie ma równego dostępu do mediów.
Chodzi
nie
o tylko, skalę, panie profesorze.
Zawsze. Nie tylko w Polsce. No, w wielu krajach Europy czy Ameryki Południowej, nie, na przykład niektóre koncerny medialne miały wręcz swoje partie, czy też pojawiały się wielokrotnie dyskusje o mediach publicznych. W Wielkiej Brytanii też torysi przez całe lata narzekali, że BBC służy lejberzystom i tak dalej. Więc nic nie będzie do końca nigdy idealne w 100% uczciwe, natomiast wszystkie kolejne elekcje w Polsce pokazują, że elementarna konkurencyjność i pluralizm są niemożliwe do wyplenienia. Ordynacja wyborcza w Polsce gwarantuje pluralizm. Stabilność systemu partyjnego, finansowanie budżetowe partii powoduje, że nawet opozycja, jakby na przykład w jakimś tam sensie czująca się niedowartościowana przez część segmentu publicznych mediów, ma pewne argumenty. Na przykład w Wielkiej Brytanii w analogicznej sytuacji opozycja ma prawo do dodatkowych środków finansowych na kampanię. Być może taki w Polsce w przyszłości powinniśmy o czymś takim pomyśleć, ale moim zdaniem nie absolutnie żadnego zagrożenia. I najważniejszy argument z tym związany. Otóż możemy narzekać na jakby temperaturę sporu politycznego w Polsce, na tą bipolarność wszechogarniającą, polityzującą wszystko. Ale to oznacza jedno, że wszyscy wszystkim patrzą na ręce, że nic nie ujdzie uwagi opinii publicznej.
Rafał Chwedoruk, profesor politologii z Uniwersytetu Warszawskiego, jest naszym gościem. Dziękujemy już słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do Radia RMF 24, na stronę rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Panie profesorze, a co będzie motywem przewodnim, pańskim zdaniem? Szukanie agentów Moskwy, sprawa drożyzny, czy może afery takie właśnie jak wypompowywanie pieniędzy z budżetu do fundacji albo do bliskich znajomych królika, mówiąc w cudzysłowie.
Myślę, że sprawa Rosji w Polsce podległa inflacji. Jeśli jest coś żenującego w polskiej polityce, to wzajemne obrzucanie się oskarżeniami z najwyższej.
Czyli o tym
półki,
nie będziemy mówić.
Czyli oczywiście będą tego typu tematy i konteksty, ale różnego rodzaju badania pokazują, że olbrzymia część opinii publicznej no jest już trochę poza tego typu przekazem.
Drożyzna?
Powiedziałbym, ogólne tematy społeczno-ekonomiczne, one w ogóle jakby reżyserowały w olbrzymim stopniu kolejne kampanie wyborcze. Decyduje o tym to, że wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości znalazło się wielu wyborców nie tyle związanych z prawicą jako taką, co motywowanych egalitarnymi zapowiedziami związanymi z polityką społeczną. I choćby emerytury przestały w Polsce tak bardzo rosnąć. I jeden z segmentów elektoratu PiSu jest możliwym do demobilizacji. To jest w ogóle ten typ wyborcy, który bardzo trudno ściągnąć. Myślę o takich wyborcach, którzy głosowali na PiS nie dlatego, że mają konserwatywne poglądy, chodzą
czyli
często
ci, którzy
do kościoła.
Na przykład dostawali 500+, tak? O tym pan myśli?
Tak, chociaż w pierwszej kolejności myślę tutaj raczej o pokoleniu średnio starszym i starszym. Stąd między innymi te pomysły PiSu związane z ułatwianiem dotarcia do urn. Doświadczenia podobnych do polskich krajów, na przykład Słowacji czy Rumunii, pokazują, że partie o takiej strukturze elektoratu, tak jak gwałtownie potrafią zyskiwać, tak potem potrafią gwałtownie tracić przy pierwszym możliwym zawirowaniu.
A uważa pan, że ten pomysł z nowym kodeksem wyborczym, właśnie z tą zmianą chociażby dowożenia ludzi do punktów wyborczych, on może przynieść PiS-owi sukces?
Czuję się, że w ogóle wszelkie zmiany w tej materii powinny być robione jak najwcześniej. PiS zresztą nie jest jedyny, który ma grzechy na koncie w tej materii i w miarę możliwości konsensualnie. Przykładem w Finlandii przekładano w czasie COVID-u wybory samorządowe, to 8 z 9 partii się zgodziło na to. w parlamencie. Sam pomysł nie jest zły, no bo to, żeby ludzie chodzili na wybory, żeby ułatwić starszym, czy niepełnosprawnym, czy obożnie chorym i tak dalej, no to w ogóle świetna sprawa. Natomiast myślę, że uczciwiej byłoby, gdyby przyjrzeć się także sytuacji generalnie wszędzie. Nie tylko w niektórych ośrodkach, co jest związane z gęstością zaludnienia, odległością do komisji wyborczej, ale także na przykład w dużych miastach. Wszelkie działania profrekwencyjne nie powinny być torpedowane. Natomiast jestem bardzo sceptyczny w tym, żeby to miało rewolucyjne znaczenie dla wyniku wyborczego, choćby dlatego, że dotyczy to grupy chyba nie tak bardzo licznej i której nawet przy takich ułatwieniach niekoniecznie łatwo będzie ściągnąć na wybory.
To porozmawiamy teraz o opozycji, o tej opozycji, która ma wygrać. Mówi pan, że to nie ma większego znaczenia, czy pójdzie do Zjednoczona do wyborów, czy też nie, a uważa pan, że będzie jedna lista opozycji?
Od kilkunastu miesięcy pozwalam sobie powtarzać jedno twierdzenie. W profesjonalnej polityce decyzje o zawarciu tak szerokiego sojuszu mogą zapaść wyłącznie w ostatniej chwili, wyłącznie na podstawie bardzo twardych danych z długoterminowych tendencji sondażowych oraz z pogłębionych badań wśród elektoratu i przeliczenia tego na mandaty. Zadecyduje o tym matematyka, nie ideologia.
Ale mówi pan w ostatniej chwili, jak przyzwyczaić wyborców do tego, tych, którzy zazwyczaj głosowali na lewicę, do tego, że będą teraz, no nie wiem,
szli
akurat z PSL-em.
Olbrzymia część wyborców poszczególnych partii opozycyjnych to są wyborcy, którzy i tak się wahają pomiędzy tymi partiami. Najważniejszym czynnikiem w ogóle polskiej
polityki... ale wyborca partii Razem chyba jednak nie ma wahań,
nie,
czy głosować na Polskę 2050, czy na
wyborca partii Razem z reguły mieszka na podobnych osiedlach, co trzon wyborców Platformy Obywatelskiej w wielkich miastach i tak dalej. Jest tylko po prostu trochę młodszy od takiego typowego wyborcy Platformy. I w ogóle polska polityka od 2005 roku jest reżyserowana w dużym stopniu przepływami pomiędzy Platformą a Lewicą. Większość takich wyborców, myślę, i Platformy, i Lewicy przyjmie bez większego problemu.
Ale trzymając się naszego wątku, to znaczy uważa pan, że ta decyzja o ewentualnym zjednoczeniu, o wspólnej liście zapadnie tuż przed wyborami. Szymon Hołownia mówi, że to trzeba robić już, teraz, że to być może trzeba podjąć decyzję nawet w lutym.
Szymon Hołownia i ostatnie wydarzenia jakby pokazują, że to ugrupowanie tego polityka jest najsłabszym ogniwem opozycji. Nie dlatego, że jest najsłabsze sondażowo, bynajmniej.
Dlaczego pan tak
dlatego,
uważa?
Że to jest po prostu partia najmłodsza. Partia, która nie jest zakorzeniona w samorządach, która nie ma wywalczonego wybora, w ogóle nie ma klubu parlamentarnego.
Ale to często był atut w polskiej polityce.
Krótkoterminowo, tak. Tak było z Pawłem Kukizem.
Tak było z Nowoczesną.
No i trochę tak jest z Polką 2050. Ona i tak jest bardzo profesjonalnie na tle Nowoczesnej jakby prowadzona jako partia polityczna, unika wielu raf, ucieka od wielu trudnych dylematów, wyraźnie czeka na korzystne dla siebie tematy i momenty. Natomiast wyłącznie dwucyfrowy wynik w sondażu mógłby działaczom tej partii, którym bardzo zależy na wejściu do Sejmu. Dla wielu z nich to jest jakby jedyna w życiu możliwość wejścia do wielkiej polityki. Tylko to dawałoby gwarancję gronu liderskiemu tej partii wejścia do Sejmu i zapleczu przetrwania. Natomiast jeśli ten wynik będzie jednocyfrowy, nie sądzę, żeby łatwo było powstrzymać wewnętrzną tendencję do dryfowania w stronę Platformy, zwłaszcza, że różnice programowe między tymi partiami naprawdę są minimalne.
Podsumowując to, o czym mówiliśmy, pana zdaniem decyzja o ewentualnej wspólnej liście zapada dopiero na miesiąc przed wyborami?
Trudno powiedzieć dokładnie, w którym momencie dynamika różnych wydarzeń zewnętrznych.
Ale krótko przed wyborami w każdym razie. Tak, na pewno bardziej po wakacjach niż teraz.
Czy nie wiem, czy po wakacjach, w każdym razie w takim momencie, w którym będzie można rozpocząć olbrzymią kampanię związaną z jednością opozycji. W tej chwili żaden z liderów mniejszych partii, oczywiście poza samą Platformą Obywatelską, nie może powiedzieć swoim wyborcom, słuchajcie, i tak pójdziemy z Platformą. To w takiej sytuacji wielu z tych wyborców, po cóż miałoby w sondażach, lider PSL-u chyba o tym ostatnio mówił, po cóż miałoby deklarować w sondażach poparcie dla takiej partii, skoro ona i tak pójdzie razem z Platformą.
Ale panie profesorze, wielu wyborców, tych, którzy głosują na partie opozycyjne, jest wręcz zniecierpliwionych tymi sporami, tymi próbami rozmów zjednoczeniowych, jeśli chodzi o budowanie wspólnej listy. Czy to takie długie czekanie z podjęciem decyzji o tym, czy startujemy z jedną listą, czy też z dwoma, czy też z trzema listami, nie doprowadzi do pewnego zniecierpliwienia wśród wyborców?
Mówiąc brutalnie, dla liderów opozycji nie ma to większego znaczenia, dlatego że struktura elektoratu głównych partii opozycyjnych bardzo wyraźnie pokazuje, że są to grupy społeczne stawiające się karnie przy urnach. Opozycja przegrywała wybory z PiS-em nie dlatego, że spadło gwałtownie dla niej poparcie, tylko dlatego, że PiS zdołał pozyskać wiele takich grup, które bardzo trudno zmobilizować w każdych wyborach. Więc liderzy opozycji mogą być pewni, że ci wyborcy się przy urnach pojawią, a istotą kampanii dla opozycji, już trwającej faktycznie od lata kampanii, nie jest mobilizacja własnych wyborców, bo to jest pewne. Jest demobilizacja przynajmniej obrzeży elektoratu PiSu, co ostatecznie przesądza wszystkim. Żeby w Polsce wygrać wybory, mieć samodzielną władzę, trzeba mieć około 42-43%. No tak jak Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach, troszeczkę ponad to minimum. No a w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, tak stosując szeroki wachlarz, jest mniej więcej w przedziale między 33-37%. To już nie ma znaczenia, czy PiS dostanie 33, 35 czy 37. W każdym z tych wariantów staje się partią opozycyjną, chyba że doszłoby do zupełnie nadzwyczajnych wydarzeń, ale mamy tak stabilny system partyjny, że niezbyt widać miejsce, w którym do takich wydarzeń mogłoby dojść.
A propos nadzwyczajnych wydarzeń, no, słyszymy o tym, że nie wiem, że powstaje ruch samorządowy tak dla Polski, albo że mamy nowy ruch polityczny, dość egzotyczną koalicję, przyznaje Porozumienie i Agronii. Uważa pan, że możemy mieć do czynienia z powstaniem takiego tworu politycznego, który może właśnie zacząć odbierać głosy stronie opozycyjnej i on może w jakiś sensie decydować, być takim języczkiem uwagi w wyborach?
Opozycja, tak jak społecznie, jest bardzo zróżnicowana. Są tam zarówno tacy standardowi wyborcy liberalni z wielkich miast, zamożni, z wysokim cenzusem wykształcenia, ale są tam też, nie wiem, na przykład prawosławni z południa województwa podlaskiego, czy nawet część terenów popegeerowskich. I tak samo jest w wymiarze ideowym, tak samo jest wśród samych liderów partyjnych. Więc w tym przypadku raczej mobilizacja przeciw jest czymś, co będzie spajało, więc opozycja tak naprawdę niewiele w tym wszystkim traci i ryzykuje. Natomiast co do nowych ruchów, myślę, że ten ruch samorządowy związany jest raczej z przetargami wewnątrz opozycji, z tym, że na obrzeżach Platformy Obywatelskiej istnieje wielu popularnych samorządowców. No cóż, a próba połączenia partii Jarosława Gowina, przynajmniej do niedawna.
Już teraz Jarosława nie rządzi Gowina. Jarosław Gowin.
Tak, ale byłego ministra i w rządach Platformy, i w rządach PiSu, czyli jakby z serca establishmentu politycznego, z takim buntowniczym ruchem, który nawet teraz protestuje tam przeciwko napływowi zboża z Ukrainy. No nie układa się to w żadną całość, bo przed wojną takie pojęcie jak sanacja przejmowała część działaczy ludowych, kadzichłopy. Nie sądzę, żeby lider Agrounii chciał zostać takim kadzichłopem.
Panie profesorze, tyle o kampanii wyborczej, tyle o tym, co się będzie działo na jesieni. Ja chciałem jeszcze z panem chwilę porozmawiać o tym, co się dzieje na polskich uniwersytetach. Odwołany wykład Hanny Machińskiej. Później oczywiście rektor Uniwersytetu Warszawskiego zgodził się na odbycie tego wykładu. Mamy także sytuację na Uniwersytecie Wrocławskim, kiedy rektor tamtejszego uniwersytetu nadaje Centrum Badań Chemicznych i Fizycznych imię Kornela Morawieckiego, po czym występuje do premiera Morawieckiego o dotację na taką instytucję. Zupełnie a propos lub a propos, nie wiem, to jak słuchacze zdecydują. Czy pańskim zdaniem takich postaw konformistycznych czy oportunistycznych na polskich uniwersytetach teraz przybyło?
No oczywiście nie chciałem się opowiadać o własnej uczelni, no byłoby to absolutnie nie powinno się być sędzią we własnej sprawie. Natomiast generalnie ustawa przyjęta w poprzedniej kadencji Sejmu dotycząca szkolnictwa wyższego była jednym wielkim skandalem. Demokratyzacja, która została wymuszona jeszcze na władzach PRL-u, spowodowała, że uczelnie w Polsce stały się dosyć demokratyczne, przede wszystkim poprzez mechanizm tzw. rad wydziału, gdzie były wszystkie środowiska akademickie reprezentowane od samodzielnych pracowników naukowych po studentów. I to zostało w olbrzymim stopniu na drodze ustawowej ograniczone czy wręcz zminimalizowane.
Czemu to służyło? Odebranie autonomii uniwersytetu?
Oznaczało to także gigantyczną centralizację szkolnictwa wyższego i nadanie rektorom władzy niemal pewnej. W zasadzie każda poważna decyzja podejmowana na uniwersytecie musi być de jure decyzją rektora. Co ciekawe, nawet sam PiS musiał zmuszać olbrzymią część swojego klubu parlamentarnego do poparcia tego ustawowego kuriozum. Tego kuriozum było więcej w ogóle w tej ustawie. Wszystkie inne kluby opozycyjne były, wielu znanych polityków PiS-u też publicznie krytykowało tę ustawę. I myślę, że to jest coś, co może na długie lata położyć się cieniem na życiu akademickim w Polsce w bardzo różnych wymiarach, od stricte naukowego po właśnie taki wymiar, powiedziałbym, demokracji i dyskursu publicznego na uczelni.
Ja pytam o atmosferę na uniwersytetach także dlatego, że PiS, idąc do powładzy w 2015 roku, zapowiadał także wymianę elit. Czy pan zauważył wymianę elit?
Nie, absolutnie. Wystarczy popatrzeć na wyniki wyborów, ich dystrybucję i strukturze społecznej, ich dystrybucję przestrzenną.
Dlaczego to była nieudana operacja?
No, bardzo wiele historycznych przyczyn na to się złożyło. Paradoks Polski polega na tym, że przed wojną uczelnie były zdominowane przez nacjonalistyczną policję. To absolutnie w sposób w ogóle niewyobrażalny wręcz. Natomiast generalnie II wojna światowa skompromitowała prawicowość i konserwatyzm poprzez jego związki z faszyzmem. To było zjawisko w zasadzie globalne, a już na pewno dotyczyło świata zachodniego, dotyczyło Europy, Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Dotyczyło także naszej części świata. I z kolei po roku 89 realizacja dążeń polskiego społeczeństwa było dążeniem do integracji ze światem zachodnim. Światem zachodnim, który przez całe stulecie jakby ewoluował w stronę, powiedziałbym, bardziej liberalną w różnych wymiarach liberalizmu. Wreszcie także, to też trzeba uczciwie przyznać, elity polskiej prawicy w olbrzymim stopniu zostały przez Niemców wymordowane podczas II wojny światowej. Zwłaszcza Wielkopolska i Pomorze były takim bastionem prawicy, a tam w zasadzie do hekatomby, prawda? I wreszcie także po roku 89 jakby polska prawica nie zdała sobie sprawy z tego, że procesy laicyzacji będą nieuchronne. One będą oczywiście w Polsce stopniowe. One nie będą miały tak bardzo silnie politycznego wymiaru, jak na przykład w Hiszpanii. Po prostu Kościół i prawica były związane z reżimem, prawda, autorytarnym i tak dalej. Będą bardziej przypominały Irlandię czy Austrię. To znaczy dokonają się po cichu wraz ze zmianą pokoleniową. I Prawo i Sprawiedliwość sprawiało wrażenie partii, która zdaje sobie z tego sprawę, ale jak pokazał kasus konfliktu aborcyjnego, przespało swój dziejowy moment na stworzenie jakby bardziej zlaicyzowanej prawicy, która długoterminowo mogłaby być otwarta na różnobarwne środowiska, także akademickie.
Profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski, był gościem RMF FM. Dziękujemy bardzo.